Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dziś bardzo ważny dzień, 2 kwietnia 2025 roku. Dziś wspominamy 20. rocznicę odejścia do domu ojca, świętego Jana Pawła II, papieża Polaka. Myślę, że każdy z nas ma w pamięci ten dzień, 2 kwietnia 2005 roku, kiedy o godzinie 21:37, Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, zmarł wielki papież, święty Jan Paweł II. Dziś na naszej antenie chcemy troszeczkę o tym dniu porozmawiać w studio naszego radia. Bardzo serdecznie witam Mateusza Nycka. Szczęść Boże!
Witam serdecznie i pozdrawiam w tym szczególnym dniu.
Myślę, że pana Mateusza można przedstawić jako człowieka z pokolenia świętego Jana Pawła II. Pan Mateusz pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego, dokładnie z parafii świętej rodziny w Ostrowie na Pruślinie. Zawodowo pan Mateusz zajmuje się szeroko rozumianą administracją, ale jest także cały czas rozkochany w świętym Janie Pawle II, dlatego że archiwizuje jego nauczanie i stara się też to nauczanie papieża Polaka na różny sposób upowszechniać. Pan Mateusz także od niedawna na naszej antenie prowadzi audycję o świętym Janie Pawle II jako pielgrzymie nadziei. Bardzo się cieszę, panie Mateuszu, że przyjął pan nasze zaproszenie i że dzisiaj w tym wyjątkowym i ważnym dniu możemy się spotkać w naszym radiu.
Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Rzeczywiście dla nas wszystkich Polaków, szczególnie osób z pokolenia Jana Pawła II, jest to bardzo ważny dzień i możemy wspólnie sięgnąć pamięcią do wydarzeń sprzed 20 lat i do całego jego pontyfikatu.
Myślę, że my obecni w studio, ale przede wszystkim także nasi radiosłuchacze bardzo dobrze pamiętają ten dzień. To była sobota wtedy, 2 kwietnia 2005 roku. Te dni poprzedzające odejście do domu świętego Jana Pawła II, to był czas takich rekolekcji narodowych czy nawet ogólnoświatowych. Mateuszu, co zapamiętałeś z tych dni, które poprzedziły śmierć świętego Jana Pawła II? Czy pamiętasz też ten sam moment, ten sobotni wieczór, kiedy właśnie dobiegła nas ta smutna informacja, że Jan Paweł II odszedł do domu ojca?
Rzeczywiście tak. I sam ten 2 kwietnia i te dni poprzedzające na pewno i w dziejach świata, i w dziejach osobistych każdego człowieka, w tym także moich, to czas nadzwyczajny. Są takie momenty w historii, ale są takie momenty w życiu każdego z nas, gdzie pamiętamy dokładnie, co kto wtedy robił, gdzie byliśmy w tych sytuacjach, czy gdzie z tymi informacjami się zapoznaliśmy. Ja osobiście ten wieczór, konkretnie 2 kwietnia i tą dokładną godzinę przejścia do domu ojca Jana Pawła II o 21:37 przeżyłem w domu rodzinnym. Przeżyłem w takim klimacie modlitwy poapelowej, ponieważ w moim domu rodzinnym zostałem nauczony takiego zwyczaju właśnie wspólnej modlitwy apelem jasnogórskim za pośrednictwem radia, później już telewizji. I pamiętam, że ta informacja finalna o tym, że o 21:37 Jan Paweł II odszedł do domu ojca. Przeżyłem właśnie w takim klimacie tuż po modlitwie apelem jasnogórskim. Na pewno też w mojej pamięci całe te dni poprzedzające tą konkretną datę i tą konkretną godzinę, ale też to, co się działo później i co było związane z ziemskim pożegnaniem się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, to taki czas szczególnie nadzwyczajny. I to, co zapamiętałem, te obrazy, które gdzieś w moim sercu i w mojej głowie pozostały, to też takie świadectwo publicznego wyznania wiary. Takie jednoczenie się Polaków w całym naszym kraju, ale też także tłumy ludzi i w Kaliszu na placu Świętego Józefa, i w Ostrowie Wielkopolskim na rynku. To były takie momenty pewnie dla każdego przeżywane osobiście, ale też takie momenty wielkiego takiego publicznego świadectwa wiary.
Mnie bardzo mocno urzekło to, że jako Polacy potrafiliśmy się wtedy bardzo mocno zjednoczyć. To nie jest tak, że tylko teraz jesteśmy podzieleni jako naród, bo te podziały były zawsze. Mamy różne poglądy, różne podejście do życia i tak dalej. ale właśnie te obrazki takie, które mam w pamięci, że jako naród byliśmy wtedy niezwykle zjednoczeni. W telewizji też pojawiały się takie obrazki kibiców z różnych klubów, którzy na co dzień ze sobą rywalizują, a tutaj potrafili stanąć razem i modlić się o cud uzdrowienia dla Jana Pawła II. Pamiętam też właśnie te wieści z Watykanu, które napływały, ten obraz papieża, który nie mógł już wypowiedzieć ani jednego słowa, który tylko pobłogosławił z okna na Watykanie. Znaliśmy świętego Jana Pawła II, kochaliśmy go, byliśmy bardzo mocno przywiązani do jego osoby, do jego pontyfikatu i to jego cierpienie namacalne w jakiś sposób też stawało się naszym cierpieniem. Ten dzień sobotni, 2 kwietnia 2005 roku, takie hasło, które mi też cały czas gdzieś towarzyszy w sercu, że świat się wtedy zatrzymał. Świat się zatrzymał. Wiele osób wtedy, kiedy właśnie w kościołach zaczęły bić dzwony, bo tak spontanicznie to się zrodziło, że księża proboszczowie zaczęli otwierać kościoły, nawet już wcześniej. Ludzie spontanicznie gromadzili się na wspólnej modlitwie. Ta modlitwa trwała w niektórych kościołach do późnych godzin wieczornych, w niektórych kościołach nawet przez całą noc. Wtedy sami jakoś czuliśmy to, że jesteśmy zaproszeni przez świętego Jana Pawła II, aby trwać na wspólnej modlitwie.
Rzeczywiście, ta jego droga przejścia do domu ojca odbywała się niejako na oczach całego świata. Także z tym przekazem medialnym, który docierał do nas wszystkich, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Pamiętamy wszyscy chociażby niezapomniany obraz z Wielkiego Piątku, z Drogi Krzyżowej. Jan Paweł II już przeżywający w swojej kaplicy Drogę Krzyżową i trzymający krzyż. Pamiętamy ten wspomniany obraz właśnie z błogosławieństwa, z okna papieskiego, z niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, to milczące urbi et orbi, cierpiącego już Jana Pawła II, ale błogosławiącego cały świat właśnie wtedy w niedzielę Zmartwychwstania. I jeszcze później w środę, 30 marca, to było ostatnie pojawienie się Jana Pawła II właśnie w oknie Pałacu Apostolskiego, też krótkie, minutowe błogosławieństwo milczące, ostatnie błogosławieństwo tutaj z ziemi. Do tego później pięknie nawiązał kardynał Ratzinger podczas homilii pogrzebowej, przywołując właśnie obraz Jana Pawła II błogosławiącego z okna i wyrażając wiarę i przekonanie, że Jan Paweł II już z nieba, ale nadal z okna Boga Ojca tak samo nam wszystkim błogosławi. Dla mnie ten czas i ta spójność, że to przejście Jana Pawła II odbywało się w bliskości Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Samo odejście nastąpiło w Wigilię Miłosierdzia Bożego właśnie o 21:37. To też jest takim dodatkowym świadectwem, że poprzez ten moment, który pewnie też był darem opatrzności, Jan Paweł II po raz kolejny zwrócił oczy całego świata poprzez swoje przejście właśnie na Miłosierdzie Boże. Że tak naprawdę poprzez to zainteresowanie Janem Pawłem II jeszcze z ogromną mocą na całym świecie wybrzmiał temat Miłosierdzia Bożego. Myślę, że to też takie piękne świadectwo, że w tej drodze przejścia Jan Paweł II jeszcze spotęgował zainteresowanie właśnie Miłosierdziem Bożym.
Tak, to było takie ostatnie przesłanie, które pozostawił nam święty Jan Paweł II. Ja pamiętam, że kiedy w niedzielę poszedłem na mszę świętą do kościoła, gdzieś w centrum był obraz Jezusa Miłosiernego, przy tym obrazie były kwiaty, to było takie naturalne przygotowanie do święta Bożego Miłosierdzia, ale od razu przy tym obrazie Jezusa Miłosiernego pojawił się także wizerunek czy obraz świętego Jana Pawła II, bo to przecież Jan Paweł II wprowadził dla całego kościoła święto Bożego Miłosierdzia. Takie było pragnienie Pana Jezusa, które zostało przekazane świętej siostrze Faustynie. Mateusz, minęło 20 lat od śmierci świętego Jana Pawła II. Możemy tak powiedzieć o sobie, bo jesteśmy rówieśnikami, że jesteśmy z pokolenia Jana Pawła II. Często się tak mówiło, pokolenie JP2. Myślę, że w swojej pamięci masz także takie momenty spotkań ze świętym Janem Pawłem II. Wiem, że byłeś także w Kaliszu podczas pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Kalisza 4 czerwca 1997 roku, obecny na tym spotkaniu. Jak wspominasz ten czas?
To był czas oczywiście bardzo szczególny i historyczne wydarzenie także dla mojego życia. Miałem wówczas 11 lat, więc przeżyłem to wydarzenie jako tak zwana młodsza młodzież, czy nawet bardzo młodsza młodzież. Natomiast tak, miałem okazję i z moją mamą, i z ówczesną sąsiadką być na placu Świętego Józefa na wysokości dzisiejszych Plant w okolicach pomnika Adama Asnyka i z tej perspektywy przeżywać bezpośrednio i naocznie tą wizytę Jana Pawła II i sprawowaną tutaj Eucharystię. To, co z perspektywy właśnie tej bardzo młodszej młodzieży, 11-letniego chłopaka, bardzo świadomie zostało w mojej pamięci, to po pierwsze obraz papieża błogosławiącego i jadącego w Papa Mobile. Wiadomo, że z perspektywy 11-letniego chłopaka ten obraz papieża Papa Mobile to jest coś, co budziło wtedy zainteresowanie i miałem rzeczywiście wtedy po raz pierwszy okazję Jana Pawła II bezpośrednio dostrzec jadącego i błogosławiącego nas wszystkich, którzy byliśmy wtedy właśnie z tego papieskiego Papa Mobile. Pamiętam też ten szczególny ołtarz. Ołtarz, który po latach nawet uznawany jest za jeden z najpiękniejszych papieskich ołtarzy. To, co w tym ołtarzu utkwiło w mojej pamięci i do czego też gdzieś obrazkowo wracam, to jest to, że u szczytu tego ołtarza jest właśnie Święta Rodzina w tym wizerunku kaliskim. To gdzieś też pokazuje, jest spójne z tym przesłaniem, które Jan Paweł II tutaj w Kaliszu zostawił, właśnie takim bardzo prorodzinnym, także w kontekście rodziny chrześcijańskiej i obrony życia. Pamiętam też taki duży aplauz, gdy Jan Paweł II cytował tutaj słowa Matki Teresy z Kalkuty, właśnie odnoszące się do obrony życia. Później zresztą to przesłanie stało się tutaj w Kaliszu takim darem i też źródłem wielu inicjatyw właśnie w dziedzinie obrony życia i promowania rodzin chrześcijańskich. Pamiętam, że Jan Paweł II takim sympatycznym, jak to miał w zwyczaju, dopowiedzeniem dodał, że cieszy się, że w Kaliszu mogła przemówić Matka Teresa i pamiętam ten moment właśnie takiego aplauzu i braw. I jeszcze jeden obraz, który pozostał z tej takiej bezpośredniej obecności, co też nawiązuje do Jana Pawła II jako papieża bardzo maryjnego, bo takim był i takiego go wszyscy zapamiętaliśmy. Wiem, bo to akurat też było widoczne z miejsca, w którym przeżywałem tą wizytę i tą uroczystość jako ten 11-letni chłopak. W pobliżu ołtarza były wizerunki Matki Bożej, zarówno wizerunek licheński, Bolesnej Królowej Polski, Królowej Pokoju, jak i wizerunek Matki Bożej Pięknej Miłości z Sadowia. Oba te wizerunki są mi też duchowo i rodzinnie bardzo bliskie. I pamiętam, że właśnie w tej wizycie Jana Pawła II Matka Boża w tych dwóch wizerunkach też uczestniczyła.
Słuchając tego wszystkiego, co mówisz, uświadomiłem sobie chyba, że jesteśmy rówieśnikami. Rocznik 86.
Dokładnie tak, jesteśmy rówieśnikami właśnie z tego samego rocznika 86. Można powiedzieć, że jesteśmy więc de facto z samego środka pokolenia Jana Pawła II. Pamiętamy gdzieś pewnie świadomie właśnie drugą połowę jego pontyfikatu, ale jesteśmy też taką pewnie szczególną grupą, gdzie od okresu naszego dzieciństwa, po cały okres wzrastania nastoletni i młodzieżowy, aż właśnie do pełnoletności i do matury, żyliśmy w rzeczywistości, gdy papieżem od zawsze był Polak.
Tak, to jest niesamowite. Kiedy opowiadałeś o tej pielgrzymce Jana Pawła II do Kalisza, rzeczywiście wtedy mieliśmy 11 lat. Ja wtedy nie byłem w Kaliszu. Mam dwóch starszych braci, jednego młodszego brata. Oni wtedy udali się do Kalisza. Z Kotłowa była taka zorganizowana pierwsza pielgrzymka. Ci bracia nie chcieli mnie wtedy ze sobą zabrać, bo powiedzieli, że jestem za mały. I rzeczywiście w tej pielgrzymce nie uczestniczyłem. W tym dniu, przez ten weekend, także w Mikstacie, odbywały się tak zwane dni Mikstatu. Ja pamiętam, że w tych dniach jako mały chłopiec troszeczkę uczestniczyłem, ale pamiętam też, że chciałem wrócić do domu, aby śledzić to wszystko w telewizji, co dzieje się w Kaliszu. Jako 11-letni chłopiec nie zwracałem wtedy uwagi na słowa, które wypowiadał święty Jan Paweł II, bo to było dla mnie, no nie wiem, czy może zbyt trudne, czy jeszcze moja percepcja była taka, a nie inna. Ale pamiętam, że byłem świadomy tego, że przeżywamy bardzo ważne chwile, że Piotr naszych czasów, święty Jan Paweł II, przyjechał do Kalisza. Pamiętam, że całą naszą rodziną też bardzo mocno byliśmy skupieni i skoncentrowani na tym, co dzieje się w Kaliszu. że śledziliśmy to właśnie, jak papież będzie się przemieszczał, jak będzie błogosławił te tłumy, które są obecne na placu świętego Józefa i tak dalej. Ja mam troszeczkę inne wspomnienie, takie osobiste, bo kilka lat później, w roku 2002, wraz ze swoim rodzeństwem i mamą, pojechaliśmy pociągiem do Krakowa na pielgrzymkę związaną właśnie z wizytą świętego Jana Pawła II. Wtedy ta msza święta, która była sprawowana na Błoniach, znowu tutaj bije się w pierś, bo nie pamiętam nic z homilii, bo wtedy było bardzo gorąco, takie oczekiwanie na papieża. Wcześniej ta podróż nocna pociągiem, wielkie tłumy. Wsiadaliśmy, pamiętam, do pociągu w Ostrzeszowie. Te wszystkie wagony były już przepełnione, a na każdej kolejnej stacji wsiadali kolejni pielgrzymi. I to nam też pokazywało, że tak wiele osób chce się spotkać ze świętym Janem Pawłem II. Dopiero z perspektywy czasu człowiek zaczął wracać do nauczania świętego Jana Pawła II. Chociażby te słowa, które zostały wypowiedziane w Kaliszu, to jest nic innego jak testament świętego Jana Pawła II. To przesłanie papieża Polaka jest ciągle aktualne. Chciałbym cię teraz zapytać, Mateuszu, skąd u ciebie właśnie takie zainteresowanie nauczaniem świętego Jana Pawła II, bo często też spotykaliśmy się z takim zarzutem, że pamiętamy tylko, powiedzmy, takie momenty, kiedy Jan Paweł II mówił, że po maturze chodził ze swoimi kolegami na kremówki. To prawda, to jest pewien fakt życia świętego Jana Pawła II, ale jeżeli byśmy tylko do tych słów ograniczyli nauczanie świętego Jana Pawła II, to byłoby zbyt wielkie uproszczenie. Przecież to całe nauczanie świętego Jana Pawła II jest wielką skarbnicą, którą ciągle możemy zgłębiać.
Zdecydowanie tak. Tak naprawdę właśnie my jako to pokolenie Jana Pawła II mamy ten przywilej, po pierwsze, odkrywać na nowo to nauczanie, ale też w jakimś sensie także obowiązek przekazywać to nauczanie tym, którzy już bezpośrednio tego słowa Jana Pawła II nie pamiętają. Moje zainteresowanie nauczaniem Jana Pawła II właśnie związane jest z rokiem 1997. W jakimś sensie to zainteresowanie papieżem Janem Pawłem II w ogóle w stopniu takim bardziej świadomym i pogłębionym jako tego 11-letniego chłopaka, właśnie związane z tą pielgrzymką roku 97 i z tym, że mogłem tutaj bezpośrednio być w Kaliszu na spotkaniu z Janem Pawłem II, ale także z taką ciekawostką, że przy okazji tej pielgrzymki w którejś z gazet jako dodatek otrzymałem wtedy jeszcze kasetę magnetofonową z przemówieniami Jana Pawła II z poprzednich pielgrzymek. I dla mnie, słuchając jeszcze wtedy tego w tak zwanym Walkmanie, takie urządzenia wówczas służyły do odsłuchiwania na przykład kaset magnetofonowych, to odkryłem takie zainteresowanie i wręcz taki zachwyt, ponieważ właśnie pamiętając gdzieś świadomie Jana Pawła II, gdzieś od roku 95, czasu roku naszej pierwszej komunii świętej, a ta kaseta obejmowała przemówienia Jana Pawła II z pielgrzymek do Polski roku 79, 83. I tam po raz pierwszy usłyszałem taki ten żywy, wtedy jeszcze nieco młodszy głos Jana Pawła II. I ta moc tego słowa zainspirowała mnie do dalszego zgłębiania i odkrywania tego nauczania, do czego dzisiaj też wszystkich zachęcam. Dzisiaj po 20 latach od jego pontyfikatu żyjemy wszyscy w takiej rzeczywistości, że to nauczanie w jakim sensie jest dostępne i na wyciągnięcie ręki, chociażby w internecie. To nauczanie, i to jest fenomen tego nauczania, jest ponadczasowo i ciągle aktualne. Niekiedy te przemówienia, czy te słowa wypowiedziane, bądź napisane przez Jana Pawła II już przecież 40 czy 30 lat temu, są dzisiaj tak samo albo nawet jeszcze bardziej aktualne. W jakimś sensie można powiedzieć, że niekiedy jest to przesłanie niemal prorocze.
Tak, możemy powrócić do homilii, które Jan Paweł II wypowiedział chociażby podczas pielgrzymek do naszej ojczyzny. Mamy tutaj dodatkowo adhortacje, encykliki, różnego rodzaju przemówienia papieskie, książki, które Jan Paweł II napisał. Ja pamiętam, że też w moim domu cały czas była obecna książka świętego Jana Pawła II pod tytułem Przekroczyć próg nadziei. Ta książka, ta publikacja wpisuje się też dobrze w ten rok, który przeżywamy, w rok święty, w rok jubileuszowy. Pielgrzymi Nadziei. I ta publikacja wbrew pozorom nie jest łatwa. Pamiętam, że jako nastolatek kilka razy podchodziłem do lektury tej książki. Miałem takie doświadczenie, że właśnie książki najczęściej czyta się od deski do deski, a tutaj było trudno przebrnąć przez kolejne strony tej książki. I myślę, że tutaj też potrzeba takiej pewnej dojrzałości, że do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć. Pamiętam, że tą książkę odłożyłem na bok, ale kiedy byłem w klasie maturalnej, to był właśnie rok śmierci świętego Jana Pawła II i po odejściu papieża, postanowiłem, że jeszcze raz sięgnę po tą książkę, po tą lekturę i z jeszcze większym zainteresowaniem zacznę właśnie szukać tego przesłania, które święty Jan Paweł II nam pozostawił. To są takie, powiedzmy, znaki, takie elementy, które gdzieś cały czas są obecne w naszych sercach, ale myślę, że też w sercach tych, którzy są naszymi słuchaczami.
I są przede wszystkim dla nas nadal dostępne. Ta książka, Przekroczyć próg nadziei, jest rzeczywiście wyjątkowym skarbcem nauczania Jana Pawła II. Na pewno zachęcam do odkrywania jej na nowo właśnie w roku jubileuszowym pod hasłem Pielgrzymi Nadziei, w którym jesteśmy. To jest książka rzeczywiście wielowymiarowa, składająca się z 35 pytań i 35 odpowiedzi na bardzo różnorodne tematy. Natomiast szczególnie właśnie w tym roku jubileuszowym warto do niej sięgnąć i warto do niej wrócić. Dokonując też 20 lat po śmierci Jana Pawła II takiej refleksji, co nam jako osobom z pokolenia Jana Pawła II zostawił papież Polak, to właśnie mam taką myśl, że w pierwszej kolejności zostawił nam swoją świętość. Mamy ten przywilej, że możemy o jego wstawiennictwo prosić w naszych codziennych i życiowych sprawach, ale po drugie zostawił nam swoje słowo, właśnie swoje nauczanie, zarówno to słowo mówione, jak i to słowo pisane. Jest to z całą pewnością dziedzictwo warte ponownego odkrycia, ale też warte przekazania tym nowym pokoleniom, które bezpośrednio już samego pontyfikatu Jana Pawła II nie pamiętają.
Dziś mija dokładnie 20 lat od śmierci Jana Pawła II. Chciałbym też zapytać, co pozostało z pokolenia Jana Pawła II? Ja jako młody ksiądz w roku 2011, tuż po święceniach kapłańskich, uświadomiłem sobie, kiedy uczyłem katechezy w szkole podstawowej i w przedszkolu, że dla tych młodych ludzi Jan Paweł II jest już postacią historyczną. Oni się z nim nie spotkali, oni urodzili się po śmierci świętego Jana Pawła II. I dla mnie pewne rzeczy były oczywiste i trochę też gdzieś wewnętrznie się denerwowałem, że te osoby tego nie wiedzą, ale później, kiedy zacząłem to wszystko analizować, mówię, no mają prawo nie wiedzieć, bo urodzili się po śmierci świętego Jana Pawła II i dzisiaj moje zadanie polega na tym, żeby to nauczanie czy osobę świętego Jana Pawła II tym osobom przybliżyć. Zatem Mateuszu, co pozostało z pokolenia Jana Pawła II? Trudne pytanie, może pytanie, na które nie da się odpowiedzieć tak jednoznacznie, ale myślę, że dzisiaj warto w tym wyjątkowym dniu takie pytanie sobie postawić.
Na pewno pozostały losy indywidualne każdego człowieka z pokolenia Jana Pawła II, które opatrzność wiedzie u każdego w bardzo różnorodny sposób, ale w takim wymiarze społecznym trzeba dostrzec i docenić, że z pokolenia Jana Pawła II jest wielu znakomitych kapłanów, ludzi oddanych sprawom Pana Boga, ludzi głoszących Jego chwałę, ludzi, od których otrzymujemy też sakramenty, którzy głoszą nam Słowo Boże. Więc na pewno dziedzictwem Jana Pawła II, czego ksiądz Mateusz prowadzący jest żywym i pięknym przykładem, są powołania kapłańskie i życie kapłańskie wielu kapłanów z tego pokolenia. To samo można odnieść do wielu sióstr zakonnych czy osób konsekrowanych w innych formach życia konsekrowanego, ale też z pokolenia Jana Pawła II powstało na pewno wiele pięknych chrześcijańskich rodzin. Ja pamiętam, ponieważ miałem też szczęście być na kanonizacji Jana Pawła II w 2014 roku, zresztą też byliśmy na wspólnej pielgrzymce, tam Franciszek określił Jana Pawła II przede wszystkim jako papieża rodziny. Więc dzisiaj, po tych 20 latach, na pewno warto w tym bardzo skomplikowanym świecie zauważać, doceniać, pokazywać te rodziny chrześcijańskie, które właśnie wywodzą się z pokolenia Jana Pawła II, są owocem na przykład Światowych Dni Młodzieży. Więc na pewno życie wielu indywidualnych osób jest piękniejsze dzięki temu, że to życie w jakiejś części przebiegało jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II.
To są piękne słowa, nie wspomnienia, tylko to jest cały czas ciągle żywe w nas. I myślę, że wiele osobiście, czy jako Kościół w Polsce, jako naród, zawdzięczamy świętemu Janowi Pawłowi II. I dzisiaj, kiedy wspominamy 20. rocznicę jego odejścia do domu Ojca, warto, żeby te wspomnienia ciągle w nas były żywe. Warto przypomnieć sobie o tym, że to przesłanie, to nauczanie papieża Polaka jest ciągle aktualne i może warto dzisiaj wrócić do tego, co Jan Paweł II nam zostawił. Przywołaliśmy tutaj chociażby tą homilię, która została wygłoszona w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku. Dzisiaj mamy szereg różnych możliwości, żeby do tego nauczania papieża powrócić. I to pytanie też możemy, drodzy Państwo, postawić sobie sami. Co pozostało w nas z nauczania Jana Pawła II? Może też sami tak się określaliśmy, że jesteśmy z pokolenia świętego Jana Pawła II. Może ten dzisiejszy dzień będzie dla nas takim rachunkiem sumienia, żebyśmy też stanęli w prawdzie i zapytali się dzisiaj, co my robimy, aby propagować nauczanie świętego Jana Pawła II. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, o Janie Pawle II można mówić bardzo, bardzo wiele. Zachęcamy też z tego miejsca, by dzisiaj podczas rozmów, podczas posiłku w naszych domach wspomnieć może ten dzień, 2 kwietnia 2005 roku, wspomnieć swoje osobiste spotkanie ze świętym Janem Pawłem II. To wszystko jest po coś. Ja, Mateusz, bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać w studiu naszego radia i że mogliśmy choć dotknąć właśnie tego tematu związanego ze świętym Janem Pawłem II.
Zachęcamy też naszych słuchaczy, aby w tym szczególnym dniu 20. rocznicy przejścia Jana Pawła II do domu Ojca nie tylko o nim pamiętać, ale też, jeśli tylko będzie to możliwe, wykonać gest modlitwy, pomodlić się na przykład piękną litanią do świętego Jana Pawła II, czy też sięgnąć do fragmentu jego nauczania, czy w formie pisemnej, czy w formie do posłuchania. Jest to na pewno taki dzień, że warto ten kontakt ze świętym Janem Pawłem II nawiązać i w ten sposób oddać też cześć temu wszystkiemu, co dokonał w trakcie swojego pontyfikatu, ale też korzystać z tego przywileju, że już dzisiaj po tych 20 latach możemy się do niego zwracać jako do świętego.
Tak, i to jest bardzo piękne. Do tego oczywiście bardzo, bardzo gorąco zachęcamy. Ja przypomnę, że dziś w studio Radia Rodzina diecezji kaliskiej moim i Państwa gościem był Mateusz Nycek z pokolenia Jana Pawła II, zafascynowany nie tylko osobą świętego Jana Pawła II, ale przede wszystkim jego nauczaniem. I Mateusz na co dzień stara się to nauczanie propagować w różnych formach, także poprzez audycję na antenie naszego radia, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Dziękuję bardzo, księże Mateuszu, za tą wspólną wymianę myśli nas jako osób z pokolenia Jana Pawła II. Zapraszam przy okazji do comiesięcznych audycji Jan Paweł II, papież, pielgrzym nadziei. Dobrego dnia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.